To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór. Jesteśmy z Państwem z tej strony mikrofonu Pablo, jak co tydzień, a po drugiej stronie kłania się Wam Kamilos.
Witajcie, słuchacze.
No, wracamy po krótkiej przerwie, ale przychodzimy z tematem bardzo fajnym, bo kto nie lubi szczęśliwego, wesołego, roztańczonego, rozśpiewanego życia? I to już troszeczkę zdradza temat naszej audycji. Będziemy rozmawiali sobie o rodzaju filmów, który nie urodził się w kinie, tylko oficjalnie urodził się na deskach teatru. Został rozsławiony przede wszystkim na takich scenach jak Broadway w Nowym Jorku czy na West End w Londynie. No i oczywiście rodzaj filmów i przedstawień, o jakich dzisiaj będziemy rozmawiali, to są musicale.
Tak, i tak jak powiedziałeś, jest to ciekawy zabieg, jest on spopularyzowany w Ameryce, bo to właśnie tam narodziła się koncepcja przeniesienia sztuk teatralnych, w której aktorzy wyrażali swoje emocje i opowiadali całą fabułę dzięki muzyce, i przy czym też oni sami uczestniczyli i śpiewali, oraz tańcu. I to wszystko fajnie się sprzedało, tak Hollywood jest chyba takim idealnym miejscem do właśnie przekucia takiego potencjału, jaki jest w musicalach prezentowanych na deskach teatralnych, na właśnie ten wielki ekran. No i to mi się zawsze jakoś tak kojarzy, że te musicale w Stanach są takimi filmami Make the Dreams Come True, i tam to wszystko jest takie fajne, no bo jest kolorowe, aktorzy rozśpiewani, emocje prezentowane przez ekspresję taką właśnie śpiewaną, a nie mówioną, przekazuje się kompletnie inaczej.
Tak jest. No, tutaj przede wszystkim takie cechy, które łączą te dzieła, to jest właśnie bardzo często jakiś rodzaj humoru. Bardzo często występuje również motyw miłości, występuje motyw gniewu. No, jakby to określić, musicale to bardzo często są taką rozpiewaną wersją troszeczkę albo jakiegoś ciekawego filmu, powiedzmy przygodowego, semi-przygodowego, albo jakiegoś filmu romantycznego. No bo co lepiej się wpasowuje jakby w taką miłość, uczucie i wielkie emocje między dwójką ludzi niż muzyka. Właśnie nawet do dzisiaj często robimy tak, że wysyłamy swoim bliskim osobom jakieś tam piosenki, oczywiście z podtekstem sprawdź tekst tej piosenki. No i tak tutaj producenci musicali właśnie robili, że ten tekst piosenki pięknie wkomponowywał się w całą fabułę. Bardzo często był używany, ale w różnych zamiarach. Czasem była to część fabuły, czasem na przykład coś tłumaczyła, czasem coś pokazywała, no a czasem po prostu przyspieszała, chociaż trzeba też zwrócić uwagę na to, że musicale trzeba oglądać troszeczkę z przymrużeniem oka, bo bardzo często jest tak, że to, co dzieje się podczas kwestii mówionych, to dzieje się tak jakby w akcji prawdziwej, czyli jak mówią szeptem, to znaczy, że trzeba być cicho, i z tego też z Kamilem się troszeczkę śmialiśmy, ale jak już zaczynają śpiewać, to w pewnym sensie są w takiej bańce i nic ich nie dotyczy, co jest dookoła, nagle wszyscy dookoła znają tekst, kroki, wszyscy tańczą razem.
No i pytanie, skąd leci ta muzyka?
No, właśnie, to kiedyś wspomnieliśmy taki bardzo fajny cytat, który cały czas z Kamilem wyznajemy, że jedyne, czego życiu brakuje, to dobry soundtrack.
Tak, tak. Fajnie mankamentem by było. Życia, największym mankamentem życia jest brak ścieżki dźwiękowej.
Tak, fajnie by było, gdybyśmy tak sobie szli po ulicy i nagle nie wiadomo skąd z nieba leci muzyka i tylko my ją słyszymy, albo osoby bliskie nam uczestniczące w naszej historii. No i trochę tak jest właśnie w musicalach. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, zaczęło się to na deskach teatru, ale my będziemy rozmawiali oczywiście już o musicalach, które przeszły na wielkie ekrany. Chociaż pierwsza propozycja, którą dzisiaj za chwilę przytoczymy, będzie właśnie mówiła o musicalu, który najpierw zabłysnął na Broadwayu i dopiero później stał się taką historyczną produkcją kinową. Musicale dzisiaj troszeczkę są już zapominane. Były modne, jak jeszcze jak my, powiedzmy, byliśmy w podstawówce, Wtedy wychodziły takie serie jak High School Musical, chociaż to też troszeczkę inny rodzaj musicali. Ten prawdziwy, ten teatralny właśnie jest już coraz rzadziej wykorzystywany w kinie. Może dlatego, że gorzej się sprzedaje niż jakieś filmy sensacyjne. Myślę, że to może być powód.
No, powodem też może być na przykład to, że nie każdy aktor jest na tyle utalentowany, żeby wystąpić godnie w właśnie produkcji musicalowej. No i wieść tam prym, po prostu śpiewać, tańczyć. No, oczywiście to też jest jakiś element no, tej nauki aktorów, żeby oni też potrafili śpiewać, ale nie zawsze każdemu to wychodzi. W naszych musicalach, które na dzisiaj przygotowaliśmy, też były różne głosy, że niektórzy po prostu no, odnaleźli się w tych sekwencjach śpiewanych no, idealnie, a niektórzy po prostu no, mieli jakieś braki. Ale żeby tutaj tak jakby przytoczyć właśnie to wszystko, jak ten musical się narodził, no po prostu była to rzecz, która pojawiła się wraz z udźwiękowieniem filmu i pierwszy musical miał miejsce w 1927 roku. Nosił on tytuł Śpiewak z Jazz Bandu, więc jest to bardzo, ale to bardzo długa historia musicalowa i to wszystko dalej z mniejszymi lub większymi efektami no, pojawia się na ekranach, ale tak jak mówisz, nie jest to aż tak częstą formą przekazu. No i dzisiaj zabierzemy was na taką podróż właśnie przez te wybrane musicale.
No, my wybraliśmy takie musicale, żeby, tak jak Kamil powiedział, zabrać was do naszego pociągu filmowego i pokazać wam piękne krajobrazy musicali ciągnące się aż przez 60 lat kinematografii, ponieważ duży rozstrzał wybraliśmy tych filmów. No niestety nie będziemy w stanie oczywiście omówić wszystkich, w szczególności tych starszych. Bardzo często jest do nich trudny dostęp. Część z was, naszych słuchaczy, mogło je oglądać, jeżeli jesteście trochę starsi po prostu kiedyś. Takie musicale jak na przykład Upiór w operze, czy Les Miserables tej pierwszej wersji, czy Evita, czy The Sound of Music, Chicago. No ciężko by było przerobić je wszystkie, dlatego my wybraliśmy po prostu kilka z nich, żeby przedstawić to, jak formowały się te musicale i zmieniały, ewoluowały, a może nie ewoluowały. No właśnie, to dzisiaj wrzucimy sobie na tapetę, porozmawiamy o tym, bo musicale to jest do dzisiaj w kinie uznawany rodzaj filmów za taki bardzo klasyczny, do którego powinno się podchodzić z szacunkiem. No tutaj High School Musical troszeczkę przekreślił ten temat.
No, chcieli tak przetargetować też troszkę te musicale.
Trochę tak? Młodzieżowo, tak. Udało im się, chociaż troszeczkę zatarli ten musicalowy charakter. Ten właśnie, o którym będziemy rozmawiali dzisiaj. I oczywiście warto też wspomnieć, że rozmawiamy o musicalach, a nie o filmach tanecznych, bo część z was może się zastanawiać, gdzie jest na przykład Dirty Dancing, gdzie jest Step Up. To są filmy, które są w pewnym sensie taką odnogą od musicali, gdzie bardziej skupiają się na tańcu niż na śpiewie, a w musicalach skupia się fabuła właśnie głównie na śpiewie.
Ale układy taneczne też
układy towarzyszą. Układy taneczne oczywiście są, ale bardzo rzadko są takie, że po prostu sobie ktoś tańczy, a nie śpiewa. Jednak w musicalu jest ważne połączenie tych dwóch sekwencji, a na przykład w takim step-upie no raczej nie mamy śpiewu, tylko są stricte układy taneczne, dlatego jest to film taneczny, a nie musical. No i to tyle z wstępu. Teraz zapraszamy na chwilkę przerwy i już za parę minut wracamy do was, omawiając poszczególne musicale.
Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. Hold your breath. Make a wish. Count to three.
Come with me and you'll be In a world of pure imagination, take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. No life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly.
Ach, jaka bajkowa, bajkowy klimat. No właśnie takie są musicale. To jest to, że w wielu filmach uczestniczymy z zapartym tchem, nie wiemy, co się stanie. Często nas aż to bardzo przytłacza, na przykład w Transformersach, jak już nieraz powtarzaliśmy, a tutaj zatapiamy się w fotelach, wychodzimy na miękkich nogach, wychodzimy z innego świata po prostu, wracając. Ja raz będąc na musicalu, co prawda w teatrze, a nie w kinie, wyszedłem i byłem zawiedziony, że wszedłem do innego świata niż z tego świata przedstawionego, bo czułem się częścią po prostu. I to jest piękno musicali, a my zaczynamy od takiego musicalu, który w zasadzie rozsławił w Stanach Zjednoczonych ten gatunek filmowy, przeszedł bardzo zdecydowanym krokiem z desek Broadwayu na wielkie ekrany w kinach, co prawda kiedyś trochę mniejsze niż teraz, ale jednak. Mówimy tutaj o filmie z 1961 roku pod tytułem West Side Story, który jest określany mianem historii nowego Romea i Julii, opowiadający o dwoje młodych ludzi, którzy przeżywali pierwszą miłość, która ich połączyła, ale niestety zostali wplątani w porachunki gangów. No i oni pochodzą właśnie z tych dwóch przeciwnych sobie światów. Co ciekawe, zaczynamy od filmu, który jest najbardziej nagrodzony wśród dzisiejszego zestawienia, ponieważ jest to film, który wygrał aż 10 Oscarów I taka ciekawostka, do 2005 roku, czyli przez ponad 40 lat, był to jedyny film, za którego reżyserię Oscara otrzymało dwóch mężczyzn. W sensie dwóch reżyserów. O tak, bo tak, o to tak. chodzi. Więc to taka ciekawostka. No ale dalej, jak to wyglądało muzycznie, to właśnie zaczniemy sobie tutaj porównywać.
Tak, jest to, tak jak zwróciłeś właśnie uwagę, no taka nowa prezentacja właśnie Romeo i Julii, czyli sztuki Szekspira. Jest to taki amerykański Romeo i Julia. Ruth Capulet ich zamienia się na taki nowojorski gang. Tutaj z drugiej strony Monteki są prezentowani przez gang Portorykańczyków i tutaj rozgrywa się ta główna rzecz, a pomiędzy tym wszystkim no, jest miłość osób właśnie z tych dwóch stron, więc no, analogia jest do dostrzeżenia gołym okiem. No i właśnie tak sobie przypominałem te fragmenty z tego filmu. Na YouTubie można zobaczyć bardzo dużo właśnie sekwencji, które zostały powycinane, tych śpiewanych. No jest to film, który jak na tamte lata, no nie dziwię się, że zrobił bardzo dużą furorę, bo jest tam bardzo dużo smaczków takich no, do wizualizacji tego wszystkiego na pewno użytych i fajnie to się wszystko klei jak na tamte czasy. No byłem aż zszokowany, no teraz też w zeszłym roku miał premierę West Side Story po no prawie 65 latach, jeśli się nie mylę?
61.
Tak, racja. I za tego akurat nowego West Side Story zabierał się Steven Spielberg. No ale to nie o tym mówimy, mówimy o tym original West Side Story właśnie, czyli tym pierwszym.
No tutaj taka jeszcze ciekawostka, żeby było mało, że był to przełomowy musical, że wielu aktorów, którzy tam zagrali, zostali na zawsze jakby zapamiętani jako aktorzy West Side Story. No to był taki plan, Robert Wise z początku chciał, żeby w filmie wystąpił i Elvis Presley, i Audrey Hepburn. Taka ciekawostka, żeby jeszcze mało było, gdyby oni wystąpili. No niestety się to nie udało, było to zbyt niemożliwe, żeby było prawdziwe. No ale plany takie były, jest to bardzo ciekawe. Kolejną ciekawostką, którą znalazłem i nie do końca byłem w stanie w nią uwierzyć, bo myślałem, że to jest jakiś błąd. Prawa do ekranizacji tego musicalu sprzedano za jedynie $375,000. Co prawda na tamte czasy no była to duża suma, ale moim zdaniem nadal nieduża jak na film tego pokroju. No bo stał się on taką ikoną musicali, czymś, co po prostu weszło na rynek amerykański i powiedziało, słuchajcie, jest taki fajny gatunek, w którym śpiewamy i tańczymy. I nagle całe Hollywood, Broadway rozsławił się właśnie w świecie kina również dzięki temu.
Tak, żeby to wszystko podkreślić, no same prawa zostały sprzedane za 375 tysięcy, a sam film z budżetem 6-milionowym wykręcił zawrotne 44 miliony box office'u, więc no jest to niesamowita różnica. Ktoś naprawdę miał nosa, miał też no po prostu jakąś wizję, żeby przełożyć po pierwsze coś, co jest prezentowane na Broadwayu na ekran i żeby to wszystko rozpowszechnić na szerszą skalę i to się udało i to w bardzo, bardzo dużym stopniu, ponieważ no, mówiliśmy o nagrodach, mówiliśmy o tutaj przychodach, no i o tym, że przez wielu jest to uważane za jeden z najsłynniejszych musicali w dziejach kina, więc to też jest ciekawe określenie. Sam zresztą tego się nie spodziewałem. Myślałem, że do takich rzeczy będzie zaliczany na przykład Skrzypek na dachu, czy też Deszczowa piosenka. No ale jest to oczywiście określenie pewnie używane przez jakąś część krytyków filmowych. Nie każdy musi się z tym zgadzać, ale coś na pewno jest na rzeczy.
No był to film również przełomowy. Muzyka z tego filmu do dzisiaj jest bardzo popularna. No tak jak mieliście Państwo przyjemność słuchać na samym początku, puszczaliśmy utwór Ameryka z tego filmu właśnie. Są one odtwarzane, są tworzone covery tych piosenek, tych utworów. No i jeszcze taka ciekawostka jest, że nie wszystkie utwory z tej oryginalnej wersji broadwayowej weszły do kina, część z nich musiała zostać zmieniona na potrzeby historii, na potrzeby aktorów, aczkolwiek niektóre z nich utrzymały się właśnie w oryginale i mieliśmy przyjemność w kinie poznać również tą muzykę, którą na Broadwayu. Ale z tobą rozmawiając jeszcze wcześniej, powiedziałeś taką ciekawą rzecz a propos sceny na balu. Dlaczego był to tak przełomowy film? W 61 już potrafili kamerą zaznaczyć, że dwójka głównych bohaterów w trakcie śpiewu, czyli rozmowy przez śpiew, porozumiewania się, tańczenia ze sobą, żyją w bańce. No i możesz teraz przytoczyć właśnie, jak oni to wykonali.
Tak, scena jest dostępna, jak już mówiłem, na YouTubie. Można sobie to wszystko wygooglać. I wyglądało to tak, że była sekwencja na balu i właśnie nasz główny bohater, czyli Riff, spotkał Marię i spojrzeli na siebie, byli po dwóch stronach sali i ta cała sala roztańczonych ludzi no zwęziła się do takiego małego obrazu, bo oni tylko i wyłącznie myśleli o tym, żeby teraz zatańczyć, zaśpiewać razem i właśnie tak została zaprezentowana ich taka, no właśnie, no to ich poznanie pierwsze, więc fajnie to użyli podczas pracy kamery, czy też w postprodukcji, sam nie znam się na takich rzeczach, ale już od razu zwróciło na mnie to bardzo dużą uwagę, bo zablurowali dosłownie całą resztę osób i nasze oczy były tylko i wyłącznie wpatrzone w dwójkę no, tych rozkochanych w sobie, poznających się głównych aktorów.
Tak, bardzo częsty zabieg w musicalach właśnie, że podczas śpiewu, chociaż nie we wszystkich musicalach, właśnie w szczególności w tych romantycznych musicalach, występuje taka scena, gdzie wszystko dookoła przestaje się liczyć i w świetle reflektorów stoją tylko dwie osoby. No to poznamy też przy musicalach, o których będziemy rozmawiali za chwilę, a teraz zapraszam na moment przerwy i wracamy już po dwóch minutkach.
You better shape up, 'cause I need a plan.
No i przenosimy się 10 lat do przodu, do roku 1971, i przed tajemniczą bramą staje dziwnie ubrany mężczyzna w takim fioletowym garniturku. Od razu rozpoznajemy w nim Gina Wildera, który będzie śpiewał o świecie imaginacji, świecie wyobrażonym, ponieważ będziemy rozmawiali teraz o musicalu pod tytułem Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Zapewne każdy zna fabułę tego filmu, ale dla przypomnienia powiem tylko, że Charlie, czyli mały chłopiec, odnajduje złoty bilet w batoniku, który pozwala mu zwiedzić tajemniczą i do tej pory zamkniętą na kłódkę fabrykę słodyczy Williego Wonki w filmie przedstawionego jako postać, która tworzy najlepsze i najcudowniejsze, jedyne w swoim rodzaju słodycze, który jest takim, można powiedzieć, magnatem czekolady. No i poznajemy właśnie historię dzieci, które odwiedzają tą fabrykę ze swoimi opiekunami. Gene Wilder oprowadza ich po tym niesamowitym świecie, takim wręcz ze świata fantazy, przy użyciu właśnie śpiewu. Wiele scen, w których on pokazuje części fabryki, śpiewa o nich, a nie chodzi i pokazuje palcem. Z kolei to, co się dzieje jakby fabularnie, jest już normalnie przedstawione kwestiami, ale te momenty, w których gospodarz chce pokazać swój dobytek, no to właśnie przybiera taką twarz piosenkarza i w śpiewie opowiada o tym, co zaraz dzieci będą mogły obejrzeć.
Tak, a w tle towarzyszą mu jakże barwne umpalumpy, które kicają do rytmów muzyki i do tego, co śpiewa nasz główny bohater. Oczywiście tutaj też warto zauważyć, że właśnie za kwestie wokalne nie odpowiadają tylko ci starsi aktorzy, ale uczestniczą też w nich dzieci, więc tutaj już od najmłodszych lat w tych młodych zwycięzcach Złotego Biletu reżyser znalazł też taką drogę, żeby oni po prostu też śpiewali. No nie umiesz czegoś powiedzieć, nie umiesz wyrazić tego zachwytu słowami, to zatańcz albo po prostu to wyśpiewaj. I właśnie tak to było poprowadzone. Bardzo ciekawy zabieg właśnie z prezentacją tej całej fabryki. No to jest idealne kombo, chyba tak bym to nazwał, bo tutaj przemawiamy dzięki muzyce, która jest bardzo taka skoczna i wpadająca w ucho, a dzięki jeszcze oprócz tego, no jesteśmy w świecie czekolady i tych wszystkich słodyczy. Przecież to jest idealne sympozjum filmowe takie, taka idealna mieszanka.
Tak, dokładnie. No to zdecydowanie taki idealnie świat filmowy dla dzieci, no bo kto by nie chciał obejrzeć rzeki z czekolady, a w tym filmie mieliśmy taką możliwość, połączone to razem ze śpiewem, tańcem, wielkimi emocjami towarzyszącymi dzieciom, które odwiedzają tą fabrykę. No w pewnym sensie czujemy się, pomimo że siedzimy na przykład na kanapie w domu oglądając ten film, jakbyśmy zwiedzali tą fabrykę razem z nimi. Ten film jest naprawdę bardzo popularny, bo doczekał się w 2005 roku swojego remake'u, też pod tytułem, tutaj już nie był Willy Wonka i Fabryka Czekolady, tylko Charlie i Fabryka Czekolady, w którym występuje aktor teraz na językach wielu, czyli Johnny Depp. Jeżeli ktoś nie oglądał, to tą wersję również zdecydowanie polecam obejrzeć sobie, zaznajomić się. No a dla najmłodszych naszych słuchaczy, w 2017 pojawił się remake pod tytułem Tom i Jerry, Willy Wonka i Fabryka Czekolady, czyli kreskóweczka.
Nie jesteśmy na to gotowi.
Nie jesteśmy na to gotowi, ale to po prostu pokazuje, jak popularny jest ten film, że film z przed 30 kilku lat cały czas jest odświeżany, cały czas chce być pokazywany dzieciom. Ta fabuła, historia Williego Wonki również była bardzo złożona. Później troszeczkę modyfikowana oczywiście, ponieważ w tej części, o której my rozmawiamy, czyli w części z 71, Charlie, ten młody główny bohater, musiał ciężko pracować, żeby utrzymać swoją rodzinę, co w tamtych czasach nie było wielce czymś niezwykłym. No później już zostało to trochę zmienione, no bo przecież dzieci nie mogły już pracować z wiadomych humanitarnych względów. Drobne różnice, no ale jednak jak ktoś mówi Charlie, o Charlie i fabryce czekolady pana Williego Wonki, no to pierwsza właśnie postać, taka najbardziej kolorowa, najbardziej taka, można wręcz powiedzieć, pompatyczna, wyniosła, no to jest właśnie Gene Wilder, który oprowadza nas po swoim świecie, szalonym świecie cukru i słodyczy.
Tak, i jest tutaj też taki plot twist. No, można ten film sklasyfikować oczywiście jako musical, taki bardzo przystępny dla dzieci, ale no, zastanawiamy się, gdzie te dzieci znikały w tej fabryce. No i tutaj dokopaliśmy się do takiej rzeczy, że w pierwszym filmie, bo to jest druga odsłona, jeśli się nie mylę, no te dzieci tam no, faktycznie znikały i nie wracały. Tutaj jest to niewyjaśnione, z kolei w tych nowych jest przedstawione, że dzieci wracały całe i zdrowe. No ciekawe, ciekawe takie umiejscowienie tego wszystkiego, że jednak ten bajkowy świat fabryki czekolady, ale jednak Willy Wonka ma za sobą taką mroczność, więc to takie no, ciekawe wymieszanie po prostu, tak? Że mamy tutaj z jednej strony Umpa Lumpy, Gina Wildera w roli Williego Wonki, który no, jest niesamowity akurat właśnie wcielając się w tą postać, no a z kolei tutaj mamy jakieś takie tajemnicze, no niewyjaśnione sytuacje.
Tak, co prawda osoby przyzwyczajone już do nowszych wersji będą na pewno miały problem z obejrzeniem tego filmu, no bo był to rok 71, nie było aż takich możliwości technologicznych jak dzisiaj, ale moim zdaniem i tak warto zerknąć na ten film, ponieważ to w pewnym sensie od niego się wszystko zaczęło, bo on był taką najpopularniejszą, tą pierwszą najpopularniejszą wersją, która rozsławiła Williego Wonkę. Czy jest łatwo dostępny? Jest łatwo dostępny, na pewno gdzieś go znajdziecie, a warto. Moim zdaniem warto, bo to jest taki film, który nawet fajnie jest pokazać dzieciom, i pokazać, jak te musicale właśnie się tworzyły kiedyś, jak to się wszystko zaczynało. No i oryginalna muzyka, właśnie między innymi piosenka Pure Imagination, która gdzieś tam nawet mi do dzisiaj towarzyszy, czasem jadąc w samochodzie ją puszczam, no bo to jest tam występowały piosenki, których się przyjemnie słucha, nawet nie oglądając filmu. No i to pokazuje, jak dobrej klasy były utwory tworzone na potrzeby właśnie tego filmu.
Tak, a te utwory zostały napisane przez Leslie'ego Bricusa i Antonego Newella. Oni zostali nominowani do Nagrody Akademii Filmowej, czyli do Oscarów. Niestety nie wygrali statuetki, no ale to, co zwróciłeś uwagę, to jest chyba główny cel musicali, czyli żeby przedstawić tą historię, właśnie zaciekawić widza, i jeszcze, żeby po tym widz słuchał tej muzyki z uśmiechem na twarzy, no to widać, że to wszystko tutaj ładnie ze sobą współgrało.
Tak jest. A teraz przenosimy się kilka lat do przodu. Już nie 10, a zaledwie 7. Lądujemy w roku 1978 i trafiamy na film, który został kilkukrotnie okrzyknięty w Stanach najbardziej kobiecym filmem. Czasem został określany troszeczkę brzydszymi wyrazami, najbardziej babskim filmem, ponieważ był bardzo popularny wśród właśnie gospodyń domowych, które w Stanach w tamtych latach jakby to było bardzo popularne, że kobiety zostawały w domu, były gospodyniami, no i właśnie często towarzyszył im film i piosenka, którą przed chwilą mieliśmy przyjemność usłyszeć, czyli You're the One That I Want. Film nosi tytuł Greasy. Myślę, że każdemu jest znany. Tutaj na pewno niebanalny wybór aktora, ponieważ John Travolta grający w musicalu raczej, przynajmniej mi, kojarzy się z trochę innego rodzaju filmami. No ale to pokazuje, że nawet tacy aktorzy takiego formatu nie patrzą na musicale jako na jakieś podfilmy, tylko właśnie na filmy, które naprawdę bardzo dużo wymagają od nich. No i Travolta właśnie też powiedział, że wzięcie udziału w takim musicalu to było dla niego nie lada wyzwanie.
Tak, ale już nie wiem, czy przed, czy po występował też na pewno w Gorączce Sobotniej Nocy. Tam z kolei nie śpiewem, ale raczył nas swoimi umiejętnościami tanecznymi. Tutaj doszło do tej kulminacji tych jego umiejętności i tak jak właśnie powiedziałeś, no Travolta kojarzony właśnie z, przypuśćmy, roli Vincenta Vegi w Pulp Fiction, nawet tam zatańczył, więc coś tam u niego zawsze ta nóżka chodziła i tutaj też idealnie no, połączył te takie dwie ważne rzeczy w aktorstwie, pokazał, że jest pełnoprzekrojowym właśnie aktorem. I właśnie tutaj z Sandy, czyli z jego partnerką na ekranie, no tworzyli naprawdę fajny duet, bo te właśnie, co wspomniałeś, ten utwór pod tytułem właśnie You're the One That I Want, no jest niesamowitą sekwencją. No jak ogląda się ten film, to no widać tam taką drapieżność w tym utworze, że tutaj Sandy go kokietuje bardzo, ale też bardzo go ogranicza w tych jego śmiałych zapędach. I to wszystko jest takie bardzo, bardzo barwne, no bo tam akurat to wszystko odbywa się na festynie, który okazało się, że właśnie szukając lokacji do prezentacji właśnie tej sceny, reżyser natknął się na właśnie festyn. Okazało się, że ten festyn był no taki jakiś przypadkowy, on przyjeżdżał obwoźny, z miasta, tak, obwoźny właśnie, taki, że przyjeżdżał z miasta do miasta, stali tam sobie dwa dni, zawijali się i jechali dalej bawić ludzi. No i aktor, właśnie reżyser chciał po tych dwóch dniach dograć jeszcze jakieś duble, żeby mieć potem wybór w postprodukcji. Okazało się, że festynu nie było, wszyscy się zawinęli, no i reżyser na tyle polubił tą scenografię, że poprosił właśnie swoich pracowników, żeby odtworzyli to wszystko, bo no było mu to potrzebne do zrealizowania jakichś innych scen.
Tak, dokładnie. Cały film, cała fabuła opiera się na tym właśnie, że Sandy i Dani zakochują się w sobie podczas wakacji. No było to troszeczkę utrudnione, ponieważ Sandy była Australijką, która przyjechała jedynie na jakiś tam moment do Stanów. Zakochała się w Danim z wzajemnością, no ale niestety musiała wrócić do siebie. Potem jakimś magicznym trafem, szczęściem losu okazało się, że ona przyjechała znowu do Stanów, przeniosła się do nich i trafiła do tej samej szkoły co Dani. No ale jednak ich miłość została wystawiona na próbę, ponieważ Dani, którego ona zapamiętała, zachowywał się zupełnie inaczej przy niej, a zupełnie inaczej zachowuje się wśród swoich rozrabiających kolegów, w grupie kolegów. No i taki tytuł, znaczy zarys fabuły, to jest film bardzo mocno młodzieżowy, taki miłosny. Fabuła w zasadzie nas nie zaskakuje niczym niesamowitym. No a jednak zaskakuje nas zdecydowanie box office, ponieważ film, który miał budżet 6 milionów dolarów, zrobił na całym świecie prawie 400 milionów dolarów. No więc to jest naprawdę sukces i nie dziwię się, że ten film jest tak popularny. Zresztą nawet do dzisiaj uczęszczając w różnych na przykład imprezach halloweenowych możemy spotkać nawet młodych ludzi, którzy się właśnie przebierają za Sandiego i Daniego, za Sandy i Daniego. Właśnie w takie skórzane spodnie, czarne koszule, podniesione fryzury. No jest to cały czas bardzo popularne. Cały film właśnie był takim lekkim przedstawieniem. Tam nie było jakichś wielkich, pompatycznych scen, raczej wszystko to było owinięte taką delikatną, niewinną, młodzieńczą miłością, która oczywiście miała swoje problemy, jak to zawsze przy takich uczuciach. No wiadomo, są to Stany, więc happy end również był w pewnym sensie nam pokazany, żeby nie zaspoilerować za dużo. Ale no tutaj żadnego ale co do głównych bohaterów przynajmniej ja nie mogę mieć, ponieważ aktorzy naprawdę wywiązali się perfekcyjnie. Sceny rozgrywane między nimi były tak dobre, że momentami się zastanawiałem naprawdę, czy oni są parą, czy nie są parą, ponieważ chemia między nimi była niesamowita na planie. I widać było, że nie była taka w 100% sztuczna, to nie było takie wymuszone, że oni tańczyli ze sobą, bo im za to płacili, tylko że po prostu dobrze się przy tym bawili. No i oczywiście klasyczny taki został zachowany musicalowy styl, że jak oni tańczą, to wszystko dookoła znika.
Tak, i tutaj też zostało zastosowane sporo zmian co do tego scenicznego przedstawienia o tym samym tytule, no bo gdy okazało się, że Olivia Newton ma zagrać właśnie Sandy, no musieli tutaj za jej prośbą zmienić troszkę scenariusz, ponieważ w pierwowzorze nasza Sandy była taką typową amerykańską dziewczyną, tutaj z kolei nastąpiła zmiana, że Sandy była Australijką, która przyjechała do właśnie Stanów przez program wymiany studenckiej i właśnie tam poznała Daniego, więc tutaj widać, że no, ten scenariusz tego pierwowzoru nie był tak bardzo kurczowo trzymany przez właśnie reżysera Gris, tylko miał tutaj pole do popisu i troszkę to poprzerabiał, ale no, jak już tutaj przedyskutowaliśmy, nie wniosło to jakichś większych zmian. Wydaje mi się, że nikt nie ma tego za złe. A ja bardzo wspominam i no, dla mnie top of the top jest piosenka Summer Nights, która nawet do teraz leci u mnie na imprezach ze znajomymi, więc to też pokazuje, że to wszystko zostało.
Tak jak wcześniej wspominałeś, wiele rzeczy musiało być zmienianych na potrzeby tego filmu. Trochę też pecha miał reżyser, bo tak jak zwinął mu się ten obwoźny jarmark, tak, problem był z piosenką Look at me, I'm Sandra Dee, ponieważ piosenka ta zawierała fragment odnoszący się do Sala Mineo, który musiał zostać zmieniony, ponieważ nagła śmierć aktora na rok przed kręceniem filmu no po prostu zmusiła producentów do takiej zmiany. No i zmienili te słowa piosenki tak, aby odnosiły się do Elvisa Presleya. No i jak na złość, co... No niestety było przykre. Kiedy sfilmowano tą piosenkę, to w tym samym dniu zmarła wielka gwiazda, zgasł Elvis Presley. No i no nie mieli łatwo zdecydowanie podczas tego kręceniu tego filmu. No ale co by nie mówić, wyszła naprawdę wielka ikona w świecie musicali i zachęcamy zdecydowanie. Nawet jeżeli nie lubicie takich filmów mocno miłosnych, nie jest to w waszym stylu, no to jest to wielka uczta po prostu dla uszu, zdecydowanie. A teraz zapraszam na chwilkę przerwy i już zaraz do was wracamy.
Oh,
wracamy po krótkiej przerwie. Myślę, że po tym wstępie muzycznym rozumiemy się bez słów, o czym teraz będziemy mówili. A będzie to Mamma Mia, właśnie z wykrzyknikiem. Tak jak w tej piosence wszystko było rozśpiewane, ten film też był rozśpiewany, a na ekranie wielkie gwiazdy, bo mówimy tutaj o Meryl Streep, Amandzie Seyfried, Colinie Firthie, Piersie Brosnanie i Stellenie Skarsgardzie. No tak, jest, tak no, zawężę troszkę to wszystko.
Ale
bo
takie nazwiska.
Niesamowite nazwiska. Człowiek kojarzony z występów na przykład w Bondzie, Pierce Brosnan, tutaj przybiera inną maskę rozśpiewanego tatuśka i naprawdę dobrze mu to wychodzi, jak na umiejętności właśnie wokalne. Nie mam się do czego przyczepić, bo
zaskoczył. Tak samo jak Colin Firth, nie? Do tej pory grający w dramatach różnych, raczej go kojarzymy z takich ról, na przykład, jeżeli nie pomylę tytułu, jak zostać królem, na przykład. No, człowiek, który grał w trudne role, a tu nagle się pojawia w jednym chyba z najweselszych, jednych z moich ulubionych, z serca to mówię, musicali. No i kurczę, wszystko tam było takie wesołe, takie fajne, że no naprawdę to była uczta, po prostu uczta.
Tak, sama obsada aktorska zwracała uwagę na to, że to było najcięższe przedsięwzięcie, żeby to unieść, żeby to zaśpiewać, no bo mówimy tutaj o hitach szwedzkiego zespołu, jakim jest ABBA. No jak ma się utwory zwycięzców Eurowizji, no to trzeba tutaj no z szacunkiem się obchodzić i to wszystko też ładnie zaśpiewać by należało, no a tutaj z kolei się im bardzo to udało. A mowa tutaj o takich wielkich greckich wakacjach, no bo Donna, czyli właśnie Meryl Streep, prowadzi taki mały hotelik na jednej z po prostu greckich wysp. No i kobieta wychowuje samotnie córkę, która ma na imię Sophie, a wciela się w jej rolę Amanda Seyfried. No i Amanda Seyfried, czyli Sophie, chce właśnie wziąć ślub. No i chciałaby też zaprosić swojego ojca. No ale z pamiętnika mamy dowiaduje się, że w czasie właśnie jej narodzin, no Meryl Streep, czyli Donna, miała
trzech mężczyzn.
I który jest tym prawdziwym, więc wysyła zaproszenie do całej paczki. No i oni zjeżdżają potajemnie na tą wyspę, no i dookoła tego jest zbudowana cała sekwencja tego filmu. I to jest po pierwsze bardzo fajne fabularnie, no też bazowane na właśnie musicalu o tym samym tytule, więc tutaj nie mieli jakoś dużo do zmiany, ale no jest bardzo duży potencjał już na podstawie samej obsady. Fabuła też gra, muzyka no jest niesamowita, więc tak jak ty powiedziałeś, Paweł, no ja też się podpisuję pod tym, że Mamma Mia to jest chyba mój ulubiony rozśpiewany film.
No zdecydowanie, tutaj oczywiście w tej fabule, którą opowiedziałeś, sytuacja się komplikuje, bo ta mama o niczym, Donna o niczym nie wiedziała, że przyjeżdżają ci mężczyźni, no i również nie wiedziała, który jest tym ojcem. Więc no sytuacja się mocno pokomplikowała, ale koniec końców cały film jest taki wesoły, pomimo różnych tam trudnych sytuacji. No muzyka ABBY rozśpiewana naprawdę, jednego z najbardziej popularnych zespołów skandynawskich, niesamowitych, towarzyszy nam przez cały film. Piosenki są świetnie wkomponowane w fabułę filmu, to nie jest tak, że te piosenki się pojawiają, śpiewają je i one nie mają żadnego znaczenia, no bo mają. Naprawdę te piosenki pięknie się wkomponowują. Na przykład kiedy Donna ma problemy finansowe, to śpiewa sobie Money, money, must be funny. No świetnie. Ja do tego filmu nie mam chyba żadnych zarzutów. W 2018 roku poznaliśmy kolejną część pod tytułem Mamma Mia, Here We Go Again. No i ten film również nas nie zawiódł, w szczególności pod względem obsady, bo pojawiły się te same wielkie postacie, między innymi Meryl Streep, Amanda Seyfried, pojawiła się również niezwykła Lily James, ale pojawiła się też na przykład Cher w tym filmie, więc no widać, jaką markę zrobił ten pierwszy musical, że zaczęły się pojawiać takie osoby w stylu Cher, która generalnie nie występuje zbyt często w filmach, a tutaj sama chciała się pojawić, zaśpiewać, wystąpić. No jest to naprawdę niesamowite. Film ma taką bardzo fajny klimacik, bo jest zamknięty właśnie na tej małej wyspie. Są jakieś tam przebitki
Wspomnień,
które raczej zostały uwydatnione w tej drugiej części, o tym, jak to wszystko się potoczyło, jak się potoczyło to, że ta dziewczyna przyjechała, Donna przyjechała na tą wyspę i spełniła swoje marzenie o hotelu w Grecji. No a tutaj poznajemy właśnie to, jak niesamowicie muzyka może łączyć ludzi, wpasowywać się w fabułę i w zasadzie, gdyby nie było tej muzyki w tym filmie, to wątpię, żeby mi aż tak przypasował, bo...
No, taka zwykła komedia romantyczna to by była, oczywiście tak. Z jakimś ciekawym takim twistem fabularnym, ale no ta muzyka tutaj
ale
na pewno
nie wyróżniałaby się
tak,
niczym,
tak,
nie?
Tak, zdecydowanie. Sam pianista właśnie zespołu ABBA, czyli Benny Anderson, no powiedział, że jest w niesamowitym szoku, że Meryl Streep za pierwszym razem tak pięknie wykonała utwór The Winner Takes It All, czyli podczas tej sceny właśnie... podczas której Sophie ma brać ślub i ona śpiewa właśnie idąc na tą górę wraz z Piersem Brosnanem. No niesamowite, niesamowicie aktorzy się spisali w tak trudnym zadaniu i to wszystko było takie, taką wisienką na torcie, ta muzyka ABBY i no brak słów po prostu.
Tak, film oczywiście odniósł sukces nie tylko w naszych głowach, ponieważ z budżetu 52 milionów wykręcił ponad 611 milionów na całym świecie, czyli przyniósł dobry zysk, był nie tylko ucztą dla oczu i uszu, ale również takim szczęściem dla producentów zdecydowanie. Także no tutaj chyba zgodnie możemy we dwóch powiedzieć, że jest to nasza ulubiona produkcja musicalowa. No i skoczymy dalej, ponieważ Mamma Mia była takim nowym produktem w pewnym sensie, pokazującym od trochę innej strony, takiej bardziej wesołej musicale. No a w 2016 roku dostaliśmy film pod tytułem La La Land, opowiadający o dwójce bohaterów, którzy zakochują się w sobie i starają się spełnić swoje marzenia, spełnić ten American Dream. I ten film, pomimo że nakręcony niedawno, bo w 2016, jest taką pięknym ukłonem dla starych musicali, ponieważ jest zachowany w jazzowym stylu, jest to opowieść o nieudanym w pewnym sensie życiu, które nagle dzięki tej muzyce, która łączy dwójkę głównych bohaterów, staje się dużo bardziej kolorowe.
Tak, jest tu bardzo dużo takich odniesień do tego wszystkiego, do czego przyzwyczaiły nas musicale. To, że cały świat znika dookoła, gdy pojawia się sekwencja taneczna pomiędzy naszymi bohaterami i przenoszą się oni w kompletnie inne miejsce na ziemi. I to wszystko jest taką pocztówką z Hollywood, bo mówimy tutaj o akcji, która dzieje się w słonecznym Los Angeles. No co może być innego niż właśnie umiejscowienie musicalu w takim mieście, dodatkowo zebranie dwóch niesamowitych aktorów, bo i Ryan Gosling i Emma Stone wielokrotnie na ekranach się krzyżowały ich drogi i idealnie też no, połączyli
widać
się chemią.
Widać było tą chemię między nimi, to nie było nic wymuszone, oglądając ich sceny taneczne, gdzie światła gasły, padał tylko reflektor na nich, takie piękne, pompatyczne sceny, no to naprawdę czuć było taką atmosferę, że ojacie, naprawdę czuć było, że coś między nimi tam jest. Ciekawostką jest, że w tym filmie pojawia się również John Legend w roli Keefa i nie jest to aktor, jest to piosenkarz. No i to oczywiście zrozumiały wybór, może trochę ryzykowny dla filmu, ale na pewno nie dla przedstawienia muzycznego, no bo John Legend, światowej sławy muzyk, na pewno dodał takiej klasy pod względem wykonania muzycznego pewnych utworów, chociaż Ryan Gosling i Emma Stone również mają doświadczenie w takich występach, więc niczego im nie można odjąć zdecydowanie w tym, co zrobili w tym filmie. No i oczywiście nagrody, jakie ten film otrzymał, to jest 6 Oscarów zdobytych i 7 Złotych Globów, został dosłownie obsypany nagrodami.
Tak, i mimo że jest to stosunkowo nowa produkcja, no wzbudzał mnie bardzo dużą taką sympatię, też mam do niej sentyment, bardzo lubię do niej wracać, bo muzyka jest skomponowana przez Justina Hurwitza, który no, stworzył takie no, typowe arcydzieło musicalowe. No, muzyka, która jest idealnie dopasowana, te sekwencje bardzo są takie pompatyczne. No, jest to musical przez duże M, I właśnie tutaj na pewno wyróżniają się te wszystkie sceny, no bo mówimy na przykład o scenie otwierającej. No 100 aktorów tańczy na zamkniętej autostradzie dojazdowej do Los Angeles i właśnie podczas utworu Another Day of Sun, więc to będzie na zawsze jakoś przy mnie i właśnie Damien Chazelle, czyli reżyser tego filmu, no zrobił niesamowitą robotę.
Tak, no ja, na mnie wrażenie bardzo zrobiło na pewno to, że reżyser chciał, żeby Ryan Gosling, który grał właśnie muzyka jazzowego pianistę, pokazywał, jakby grał na tym pianinie w sposób realistyczny, więc Gosling musiał się nauczyć po prostu grać na pianinie te utwory, które nagrywali. No i ciekawostka taka też związana z obsadą roli Mii, czyli Emmy Stone, jest taka, że reżyser zdecydował się obsadzić Emma Stone w tej roli po tym, jak zobaczył ją na przedstawieniu wystawianym na Broadwayu. No, czyli mamy tutaj aktorkę z doświadczeniem broadwayowym, czyli perfekcyjnym doświadczeniem, jeśli chodzi o właśnie rolę musicalową. Moim zdaniem zaskoczeniem w tym filmie, jeżeli chodzi o obsadę, był na pewno J.K. Simmons, który wystąpił.
Tak, takie małe cameo, ale też wrzucające sporo takiej ciekawej, no, takiego ciekawego ukierunkowania historii, no bo tutaj właśnie w momencie, gdy on się pojawia, mamy takie rozdwojenie jaźni i są dwie opcje tej historii. Właśnie taka przyjemna kulminacja tego wszystkiego, bo mamy takie dwie wersje scenariusza w jednym filmie i to wszystko się rozstrzyga na koniec tak naprawdę.
Jeżeli chcecie cofnąć się w czasie właśnie oglądając jakiś film, to przy zwykłych filmach, no to Quentin Tarantino i dawno temu w Ameryce, a tutaj właśnie Damien Chazelle i La La Land to jest film, który dosłownie cofnie nas w czasie i pokaże te musicale dawne, ten charakter starych musicali. Jak można podsumować to w zasadzie, całą tą audycję? Myślę, że po prostu powiedzieć, że muzyka tutaj jest dedykowana tylko dla głównych bohaterów. Ona tworzy im tą bańkę, kiedy oni się porozumiewają tylko między sobą. No i muzyka po prostu pokazuje te emocje, które bardzo często ciężko jest pokazać słowami w normalnych filmach.
Tak, muzyka ponad podziałami, uniwersalny język, który godzi bądź dzieli, ale zawsze też przynosi bardzo dużo radości i właśnie na taką podróż chcieliśmy was dzisiaj zabrać, czyli przez te wszystkie musicale, o których opowiedzieliśmy. No i czekamy na kolejne.
Tak jest, czekamy na kolejne dobre kino w formie właśnie takiej bardzo muzycznej. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Jeżeli nie słuchaliście naszych audycji, no to zapraszamy na Pallotti FM, tam regularnie wrzucamy całe nasze programy do przesłuchania. Za dzisiaj bardzo dziękuję mówiący te słowa Pablo i po drugiej stronie mikrofonu Kamilos.
Dzięki wielkie.
Do usłyszenia niebawem, dzięki i zapraszamy na kolejne przygody filmowe razem z nami.
And even when the answer's no, or when my money is running low, sing the song. A small town kid will come along. That